minister cyfryzacji Marek Zagórski. Moim i Państwa gościem o poranku w Katolickim Radiu Podlasie. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu.
Tak rozmawialiśmy wczoraj w gronie radiowym, zastanawialiśmy się, jak będą wyglądały w tym roku raz, że wyniki wyborów, ale chyba ważniejsze w tym momencie dla nas dziennikarzy jest to, kiedy zostaną ogłoszone. Myśli Pan, że informatyzacja właśnie Centralnej Komisji Wyborczej to jest coś, co jest możliwe do przeprowadzenia takiego, żeby było dobrze?
Ja myślę, że Państwowa Komisja Wyborcza od czasu wpadki, którą kiedyś tam miała z systemem informatycznym, wyciągnęła wnioski. Myślę, że ostatnie kolejne wybory, zwłaszcza wybory do Parlamentu Europejskiego, te, które będziemy mieć teraz, będą zbliżone, bo wybory samorządowe są trochę bardziej skomplikowane do przeliczenia głosów. Pokazała, że to już działa dosyć sprawnie, więc ja tutaj nie spodziewam się jakiegoś nieszczęścia, tak to ujmę. Natomiast no też pamiętajmy cały czas, że mamy system informatyczny, który jest systemem wspomagającym proces liczenia i zbierania danych, czyli głosów. Natomiast podstawą są protokoły papierowe jeszcze. Cały ten system jest tylko po to, żeby wspomóc komisje wyborcze okręgowe i Państwową Komisję Wyborczą. Zatem to i dobra wiadomość, i zła. Dobra wiadomość jest taka, że niezależnie od tego, czy ten system będzie działał, czy nie, na koniec nie jesteśmy od niego uzależnieni. No, może zła taka, że to w dużej mierze też zależy od sprawności dosyłania protokołów do Państwowej Komisji Wyborczej.
Ten element ludzki jest nie do przecenienia?
Tak, w ogóle jest to ciekawy wątek taki, gdzieś jest podnoszony dyskusji o tym, kiedy wreszcie będziemy mogli głosować przez internet na przykład, prawda? Więc ja uważam, że akurat tak technologicznie jesteśmy oczywiście do takiego rozwiązania gotowi, jesteśmy w stanie zapewnić i zweryfikować tożsamość obywateli, którzy będą głosowali, jesteśmy w stanie zabezpieczyć odpowiednio, choć oczywiście głosowanie przez sieć naraża na większe niebezpieczeństwo, ale ja uważam osobiście, że jako obywatele powinniśmy od czasu do czasu poświęcić te 15-20 minut na rzecz państwa i wybrać się na spacer do komisji wyborczej dla wszystkich tych, którzy są zdrowi, czyli za zdecydowanej większości społeczeństwa, to nie stanowi problemu. I oddanie głosu w komisji wyborczej naprawdę to nic strasznego, a jednak też powoduje pewien namysł, nadaje pewnej rangi też temu aktowi wyborczemu, od którego bardzo wiele zależy, prawda? Natomiast no tak pójście w kierunku głosowania przez internet, bo czym innym jest głosowanie elektroniczne, to możemy głosować elektronicznie w lokalu wyborczym i to też może usprawnić proces i do tego też jesteśmy przygotowani. Zresztą będziemy testować teraz takie rozwiązanie w jednej z zabaw pod tytułem prawybory. Natomiast jeszcze raz to podkreślę, mamy jako obywatele pewne obowiązki, ten obowiązek dobrze zrealizować, też mieć czas w trakcie tego spaceru na namysł.
Przygląda się Pan danym dotyczącym korzystania Polaków z internetu i korzystania z takich usług właśnie elektronicznych, które udostępnia państwo. To jest coraz większe zainteresowanie?
Tak, ale też powiem o tym, jak Polacy korzystają z internetu, bo to może być ciekawe dla słuchaczy, bo nie każdy się tym interesuje. Polacy przede wszystkim, trzeba powiedzieć, korzystają z internetu. Po drugie, w coraz większym stopniu, bo 84% Polaków korzysta z internetu. 86% z tych, którzy korzystają z internetu, korzysta z nich w pierwszej kolejności przez urządzenia mobilne, czyli smartfon i tablet, są dla nas podstawowym sposobem komunikowania się ze światem internetowym, tym wirtualnym. Dla nastolatków to tutaj te proporcje są jeszcze inne. Znaczy one pokazują, że oczywiście wszyscy poza jakimiś pojedynczymi przypadkami buntu młodzieńczego prawdopodobnie, wszyscy korzystają z internetu i 80% tylko za pomocą smartfonów korzysta z internetu. Tylko. Znaczy oni widzą komputer w szkole, w pracowni komputerowej, ewentualnie w domu i rzadko z niego korzystają już chyba wtedy, kiedy muszą. To pokazuje, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to też pokazuje pewną tendencje, jak się będzie rozwijał rynek. On będzie szedł jednak w aplikacje mobilne i to też jest sygnał dla administracji. A jeśli chodzi o administrację, to oczywiście Polacy coraz chętniej korzystają z administracji. Takie symptomatyczne przykłady. Pierwszy to wnioski o 500+, o 300+. W tym roku ponad 5 milionów już Polaków złożyło wnioski w drogą elektroniczną. Jeszcze w tamtym roku myśleliśmy o tym, czy to będzie połowa, czy nie. W tym roku ponad 65% Polaków złożyło już te wnioski drogą elektroniczną, tych, którzy mieli takie uprawnienie. To może być nawet do 6 milionów, bo jeszcze przecież można będzie te wnioski składać. Ale takim najbardziej znaczącym elementem to jest takie zaawansowane, świadczące o takim zaawansowanym podejściu, to jest wykorzystywanie profilu zaufanego, czyli już takie świadome korzystanie z usług tam, gdzie wymaga to podpisu. No i tutaj mamy ponad 4 200 000 obywateli, którzy posiadają już profil zaufany i coraz częściej, coraz chętniej korzystają z tych usług i to nas bardzo cieszy. Strona gov.pl, którą w tej chwili uruchomiliśmy jako zupełnie nowy portal administracji. Po pierwsze, wszystkie urzędy, wszystkie ministerstwa w tej chwili są w jednym miejscu. Za chwilę będą wszystkie urzędy centralne, są już urzędy wojewódzkie, niektóre. To będzie cały czas ten proces postępował w jednym miejscu, w jednym layoutcie, w jednej logice funkcjonowania. Tam 3 300 000 odsłon miesięcznie i to pokazuje znowu też zainteresowanie i czym to taka prawidłowość, o niej zawsze mówiłem. Czym więcej dobrych rozwiązań, tym więcej klientów, ale z drugiej strony, czym więcej klientów, tym więcej nowych rozwiązań. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby zakładali profil zaufany, bo to też jest tak, że wymuszanie pewnego zachowania przez urzędy, które wtedy przedstawiają nowe usługi. I powiem też, warto skorzystać, dlatego że zmieniliśmy ten gov.pl. Na tym gov.pl mamy konto Mój Gov. Mamy nową skrzynkę do komunikacji z urzędami. Stare konto na ePUAP-ie wygląda już zupełnie inaczej, bardziej przyjaźnie. Czekamy zresztą też na opinię użytkowników w tej sprawie, ale warto korzystać.
Ma pan dokumenty w swoim telefonie komórkowym?
Niestety mam iPhone'a i mam tylko jeden dokument, dlatego że mamy ograniczone zasoby, nie finansowe, tylko ludzkie, do przygotowania tego całego na tym froncie robót, na którym jesteśmy. Jednak mamy ograniczone zasoby, więc zdecydowaliśmy się po pierwsze rozwijać aplikację mObywatel, ale w pierwszej kolejności tam dla najbardziej popularnego odbiorcy systemu, czyli dla Androida. W związku z tym ci wszyscy, którzy mają Androida, mają więcej niż ja, czyli nie tylko M-tożsamość, ale mają i odzwierciedlenie dowodu rejestracyjnego, OC swojego samochodu, jak są uczniami, to prawdopodobnie nie mają samochodu, ale mają legitymację szkolną. Jak są studentami, to będą mieć za chwilę legitymację studencką, zresztą pierwsze będą wydane w Siedlcach. A podobnie zresztą jak parę innych rozwiązań, tak jak e-recepty, które też tam są i e-recepty w ogóle były pierwsze wydane w Siedlcach.
Niedawno tak podsumowanie.
Tak, ale można je mieć też w systemie Android na M-Obywatelu i z tym, że M-Obywatelem można też pójść na wybory. To też ważne i potwierdzić swoje prawo do głosowania.
Potestuję w tym roku, zobaczymy jak to wszystko wypali. To jest bezpieczne?
Tak, to jest bezpieczne.
Pytam się dlatego, że mój kolega, który generalnie nie jest wielkim fanem nowych technologii, ma coś takiego, że mówi, że nie chce podawać za dużo danych w internecie, bo nie wiadomo, kto to zobaczy.
No tutaj ta aplikacja nie polega na podawaniu danych w internecie. To trzeba pamiętać, ona zasysa dane z rejestrów państwowych i w tym sensie nie ma tutaj żadnego ryzyka, że ktoś te dane przejmie, dlatego że my to okazujemy, a jeżeli okazujemy w jakichś systemach, które mogą zczytać te dane, to mogą tylko, to dzieje się to na takiej samej zasadzie, jak w przypadku podania przez nas dowodu osobistego, gdzie tak naprawdę ktoś może obejrzeć te dane, może je sobie zapisać. No tutaj ewentualnie systemy, które się komunikują, pobierają tylko te dane, które są do udostępnienia. Żadne inne i to zawsze się dzieje za naszą wolą i naszą zgodą. Podobnie jak z dowodem osobistym. No chyba, że mamy obowiązek okazać te dane, ale to już jest inna historia. Ale co do zasady dbamy o bezpieczeństwo systemów. Odpukać nie mieliśmy tutaj jakichś żadnych większych problemów. zdarzają się jakieś pojedyncze incydenty, w większości wypadków wynikające z tego, że ktoś w sposób niewłaściwy podał swoje dane kontaktowe, na przykład podał zły adres mailowy i wtedy w procesie autoryzacji ktoś inny dostaje kod autoryzacyjny, choć i tak nic z nim nie zrobi, no ale, ale też zwracam uwagę wszystkim, którzy korzystają z rozwiązań administracji, że szczególną uwagę przykładać do tego, jakie dane kontaktowe administracji dajemy, żeby nie było pomyłek.
Obawia się pan sieci 5G?
Nie, nie obawiam się sieci 5G.
To będzie szansa wielka, rozwojowa?
No, to jest, powiem tak, wszystko na to wskazuje, ale też tego do końca nie wiemy, bo to, jak pan pamięta, pewnie wiele różnych technologii, różnych rozwiązań zapowiadano jako straszliwie rewolucyjne. 5G przy tych założeniach, przy tych rozwiązaniach, które już dzisiaj są dostępne, wskazuje na to, że to rzeczywiście będzie rewolucyjna technologia, jeśli chodzi o przyspieszenie rozwoju różnego rodzaju systemów, aplikacji, które przetwarzają dane. Tutaj mówimy o możliwości przetwarzania danych z miliona urządzeń na kilometrze kwadratowym, urządzeń komunikujących się między sobą. To wszystko razem, bo 5G jest tylko nośnikiem, szybkim nośnikiem danych, to wszystko właśnie internet rzeczy, sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa. To wszystko razem, ten miks tych rozwiązań powoduje, że to może dawać nowy napęd do rozwoju firm, do rozwoju gospodarki, do rozwoju miast, co bardzo i wszelkich technologii związanych z obsługą mieszkańców w miastach, ale także na wsi. Natomiast to będzie też trochę tak, że to życie pokaże, który z tych aspektów będzie wiodący. Natomiast my nie możemy sobie pozwolić jako kraj na to, że poczekamy, aż się to rozwinie. Dlatego, że jak się to rozwinie, no to już będzie za późno. My musimy iść w tym samym rytmie, co inne państwa, czyli stwarzać możliwości do rozwoju tej technologii w Polsce. W związku z tym, że 5G bazuje, w pierwszej fazie będzie bazować na rozwiązaniach na sieci LTE, bo to jest podobna technologia, więc to też, jak ktoś mówi, że 5G może być jakimś zagrożeniem wielkim, także ja to informuję, jeszcze raz podkreślam, że to jest dokładnie to samo co LTE, tylko trochę inaczej skonfigurowane, trochę większe prędkości, ale w związku z tym, że to bazuje na LTE, to też jesteśmy w dobrej sytuacji, bo u nas ta technologia LTE jest bardzo dobrze rozwinięta.
A będzie pewnie jeszcze lepiej. Marek Zagórski, minister cyfryzacji, moi i państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.